Drodzy bracia i siostry, ten tekst, który był czytany na początku naszego nabożeństwa, jest niezwykle ważny. I muszę powiedzieć, że ostatnio go rozważałem na obozie chrześcijańskim wraz z mówcą i wracaliśmy do niego chyba kilkakrotnie. I właśnie nasunął mi się taki właśnie ważny bardzo wątek, co jest najważniejsze. Bo werset trzeci mówi, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset trzeci. I tu musimy być świadomi tego, jak ludzie to wypaczyli. Świadkowie Jehowy w starszej wersji swojej literatury pisali, że życie wieczne polega na nabywaniu wiedzy o jedynym prawdziwym Bogu i Jezusie Chrystusie, którego posłał. A co według Biblii oznacza poznanie? Takim pomocnym tekstem w zrozumieniu, co oznacza poznanie, jest Ewangelia według Mateusza, 7 rozdział, wersety od 21 do 23. Chrystus mówi tutaj w kazaniu na górze i tu zachęcam nas, żebyśmy wracali do kazania na górze. Ono znajduje się w 5 do 7 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Jest to niezwykle ważne nauczanie Pana Jezusa. Szczególne miejsce zajmuje pośród Jego nauk. I tutaj jest taka ważna myśl. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Tu musimy się na chwilę zatrzymać. Samo nazywanie Jezusa Panem nie wystarczy. Wiele osób powołuje się na Pana Jezusa, mówi, że występują w Jego imieniu. Po jakimś czasie pojawia się to, co w powyższych wersetach wyżej czytamy, że niektórzy okazują się fałszywymi prorokami i że nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców i że po ich owocach poznacie ich. Zdarza się, że ludzie mówią, że reprezentują Chrystusa, reprezentują Boga, ale owoce ich służby, owoce ich życia są złe. Nawet zdarza się, że coraz częściej zresztą w naszym kraju, że młodzi ludzie nie chcą słuchać o Ewangelii, o Chrystusie, bo zrazili się właśnie z powodu przywódców religijnych, przywódców chrześcijaństwa. Dotyczy to Kościoła katolickiego, ale nie tylko. Po prostu ludzie zniechęcają. Ci, którzy mówią, że są sługami Bożymi, zniechęcają młodych do służenia Bogu. Ale co tu jest istotne? Pan Jezus mówi, że bardzo ważne jest wypełnianie woli Ojca, który jest w niebie. Gdzie ta wola jest objawiona, gdzie ona się znajduje? W Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym jest objawiona wola Boża, to są natchnione myśli Boże, przekazane przez ludzi nam, którzy byli niesieni Duchem Świętym, dosłownie z greki, prowadzeni przez Ducha Świętego w tym sporządzaniu tego zapisu świętego. I wola Boża polega też na tym, że my sami też się upewniamy, jak mówi list do Rzymian, co jest dobrą, co jest miłą, doskonałą wolą Bożą, przez przemienianie naszego umysłu. I przemieniamy nasz umysł w oparciu o Słowo Boże, ale też o działanie Ducha Świętego. I pierwszy warunek, żeby pełnić wolę Bożą, jaki jest? Powiedzieć sobie nie. Powiedzieć, że nie tak ważne jest to, co ja chcę, ale co Bóg chce. Podam Wam przykład. Kupujemy, załóżmy, jakiś sprzęt. No na przykład dobry komputer, laptop, czy jakiś inny tam sprzęt, załóżmy sokowirówkę. Kto najlepiej wie, jak powinno się tego sprzętu używać? Konstruktor, prawda? Ten, który zaprojektował, ten, który wyprodukował. A kto najlepiej wie, jak jest nasze wnętrze, jak jesteśmy stworzeni, kiedy będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy nieszczęśliwi, co na dłuższą metę przyniesie pożytek, a co z pozoru wydaje się dobre, a potem przyniesie gorzki owoc. Nasz Stwórca, On nas zna. I Pan Jezus powiedział jedną ważną rzecz, że jeśli ktoś chce Go naśladować, to musi się zaprzeć samego siebie. Czyli powiedzieć nie własnemu ja, kiedy to własne ja występuje przeciwko woli Bożej. Jeżeli to własne ja poddamy woli Bożej, będzie dobrze. Bo możemy nawet być bardzo aktywni religijnie. Tu wymieniono piękne rzeczy, prorokowanie w imieniu Pana Jezusa, wypędzanie demonów, czynienie cudów. Ale jeśli człowiek jednocześnie jest wyraźnie nieposłuszny Bogu, pełni swoją wolę, albo na przykład kieruje się złymi pobudkami, tę służbę religijną pełni dla własnej chwały, albo dla pieniędzy. Tak jak niedawno jeden znany przywódca powiedział, idą ciężkie czasy i jeżeli chcecie się zabezpieczyć finansowo i zapewnić bezpieczeństwo waszym rodzinom, to na moją misję wpłacajcie pieniądze. Więc widzimy, jak tacy ludzie zrażają. I oni też mówią o uzdrowieniach, o różnych rzeczach, tacy jak ten człowiek, ale jednocześnie czynią nieprawość. I tutaj chcemy dojść do tego, co to znaczy znać Boga, znać Chrystusa. Pan Jezus mówi do tych ludzi tak aktywnych, tak gorliwych, powołujących się na Jego imię, nigdy was nie znałem. Czy to oznacza, że on nie wiedział, kim są? Czy nie wiedział, jacy są? Co jest w ich wnętrzu? Doskonale wiedział, bo mówi, odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Biblia Warszawska nawet dobitnie mówi, idźcie precz ode mnie, prawda? Ale to kwestia, odstąpcie, idźcie precz, to kwestia może siły wyrazu myśli, ale sens jest jeden. Pan Jezus doskonale wiedział, że czynili nieprawość i tam występuje greckie słowo anomia w pewnej formie. Nomos to jest prawo, a to jest przeciwko prawu, bez prawa. Czyli to byli ludzie, którzy nie liczyli się z Bożymi przykazaniami, z Bożą wolą, bo Boża wola się wyraża w przykazaniach. Na przykład Pan Jezus kazał obchodzić wieczerze pańską. No jest wiele przykazań i w Starym i w Nowym Testamencie. Wiemy, które nas dotyczą w Nowym Przymierzu. Na przykład szacunek dla rodziców. Jest wiele przykazań różnych. Jeżeli człowiek rozmyślnie, jest nieposłuszny przykazaniom Bożym, nie liczy się z wolą Bożą, to może usłyszeć na koniec, chociaż był bardzo aktywny religijnie czy w służbie jakiejś, nie znam Cię. To nie znaczy, że Pan Jezus go nie znał w sensie wiedzy. Wiedział o tym człowieku, bo skoro mówi, że nieprawość czyni, to dokładnie wiedział, co on czyni i potrafi go osądzić. I czytamy, że Pan, kiedy przyjdzie w pierwszym liście do Koryntian 4 rozdziale, ujawni zamysły serc. A więc on nie tylko wie, dlaczego ktoś coś robi, ale też z jakich pobudek. I o co chodzi? Sens jest taki, że Pan Jezus nigdy nie uważał ich za swoich. Nigdy nie mieli z Nim prawdziwej relacji. On ich nigdy nie przyjął za swoich uczniów, chociaż oni mogli mówić. I możemy się z tym zetknąć, że wiele osób mówi, że my znamy Boga i tak dalej, ale czas pokazuje, że jednak Boga nie znali. Być może zetknęliście już się z takimi ludźmi, którzy pięknie się deklarowali, a potem owoc ich życia był bardzo słaby, nawet może i rażący pod pewnym względem, że była to wielka porażka, jeśli chodzi o ich chrześcijaństwo. I tu jest sens, że znajomość jedynego prawdziwego Boga, Ojca, Jezusa Chrystusa, którego On posłał, to jest więź, to jest relacja, to jest społeczność, to jest wspólnota. W tekście hebrajskim jest napisane, że Adam poznał Ewę i ona urodziła syna. Jak ją poznał? Intymnie poznał, zbliżył się do niej. Także sens biblijny jest słów poznać. W Starym Testamencie to jest słowo jada, oznacza nawiązać bliższą więź, taką szczególnie bliską. I to jest ogromna wartość w naszym życiu, jeśli mamy taką intymną, bliską więź z Bogiem. I kiedy śledzimy życie patriarchów, życie potem Mojżesza i innych przywódców Izraelu, to wielu z tych ludzi znało Boga osobiście. I to było ogromną wartością w ich życiu. Chciałbym tu poruszyć przykład Mojżesza. Mojżesz to było dziecko, które w zasadzie mogło zginąć. Faraon wydał rozkaz, żeby Hebrajczyków płci męskiej zabijać. Rodzice, jego zatroskani o niego, puścili go po wodzie w koszyku i zaopiekowała się nim córka faraona, zlitowała się nad nim. I on, można powiedzieć, po ludzku miał przed sobą świetlaną karierę. Najlepsze wykształcenie na tamten czas, w sensie świeckim, wszelkie bogactwa Egiptu, po świecku można powiedzieć rozkosze, jakie ludzie lubią, takie grzeszne też mógł mieć do dyspozycji, ale zobaczmy, co on wybrał zamiast to. Wielu dzisiaj by powiedział, no głupiec, poszedł na pustynię z tym Izraelem, się męczył 40 lat z nimi i po prostu niewygodne życie prowadził, ale on patrzył inaczej na to wszystko. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 23 wersetu i przeczytamy o Mojżeszu, który znał Boga, do 28. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez 3 miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe i nie ulękli się rozkazu króla. Tu już widzimy, drodzy, że błogosławieństwem dla dzieci są rodzice wierzący. Oni, można powiedzieć, nie zastosowali się, gdyby wziąć literalnie do listu do Rzymian, żeby być posłusznym władzy, tak? Wtedy nie było listu do Rzymian, wiemy. Ale tak po ludzku okazali obywatelskie nieposłuszeństwo. Ale dobrze zrobili? Dobrze, bo rozkaz króla był sprzeczny z prawem Bożym. Był wielkim grzechem i my dzisiaj żyjemy w czasach, że możliwe, że każdy z nas będzie musiał okazać takie nieposłuszeństwo władzy, kiedy ona nakaże coś sprzecznego z prawem Bożym. I jego rodzice już byli błogosławieństwem dla tego niemowlęcia, bo byli ludźmi wiary. Mówili, nie, nie możemy usłuchać tego nakazu. To jest wbrew naszemu Bogu, to jest wbrew Jego przykazaniom. Jakie znali ustnie przekazywane, bo według Słowa Bożego już jakieś ustne przekazania od Boga ludzie wiedzieli. Bo na przykład Józef wiedział, że cudzołóstwo jest grzechem. Synowie Jakuba wiedzieli, że nie wolno gwałtu się dopuścić na kobiecie, kiedy Dinę zgwałcono. Czyli ustnie były przekazywane. Nie było dekalogu, nie było spisanego prawa, ale pewne zasady mieli. Jest nawet o Abrahamie powiedziane, że uczył swoich potomków przepisów i przykazań i rozporządzeń Bożych. Więc pewne rzeczy ustnie funkcjonowały. I tu my też widzimy, że jako rodzice, kiedy dzieci nas obserwują, czy młodzież, możemy być dobrym świadectwem, błogosławieństwem, jeśli widać u nas szczerą wiarę. I teraz zobaczmy, przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu, jak mówi Biblia Warszawska, przemijającą rozkosz. I zobaczmy, można powiedzieć, gdyby dzisiaj adoptowała nas jakaś osoba, która jest królem czy królową, nie byłby to zaszczyt? Na przykład ktoś, gdybyśmy byli dziećmi i powiedzmy nie mieli opieki rodzicielskiej i adoptuje nas na przykład jakaś królowa, król i powiedzmy możemy przebywać na dworze. Z pozoru jest to zaszczyt. Ale Mojżesz nie chciał nazywać się synem córki Faraona. Wiedział, że ma rodziców Hebrajczyków, ludzi wierzących. I wolał, zobaczmy, trudniejsze życie, mniej wygodne, cierpieć nawet uciski z ludem Bożym, aniżeli mieć doczesną rozkosz grzechu. Bo powiedzmy sobie, grzech wygląda ponętnie. Mówi się, że owoc zakazany smakuje, tak z pozoru. Ale mamy przykład na przykład króla Dawida. Taki mąż Boży, człowiek, który znał serce Boga, który w psalmach opisuje swoją tęsknotę za Bogiem, szukanie Go. To jest coś niesamowitego, jak ten człowiek znał dobrze Boga. A jednak chwila zapomnienia, chwila szaleństwa i dla tej chwilowej rozkoszy zapomniał o całym Bożym świecie i po prostu nie dość, że stał się cudzołożnikiem wobec swoich żon, bo miał jako król więcej, ale też zabrał człowiekowi niewinnemu, wiernemu swemu żołnierzowi, rycerzowi żonę, Uriaszowi Hetejczykowi. Więc straszna rzecz. I potem ukartował jego morderstwo. Taki mąż Boży, ale tak oszalał. Ale owoce tego były tak gorzkie. Za te chwile przyjemności zapłacił ogromną cenę. Ta cena to na przykład zgwałcenie Tamar, śmierć Amnona, bunt Absaloma, same problemy w rodzinie. On miał tak gorzkie potem już te problemy. Musiał przed własnym synem uciekać, bo syn chciał przejąć władzę. Dużo, dużo problemów. I tak jest, że grzech na początku wydaje się ciekawy, ale mędrcy żydowscy mówili: uciekaj od grzechu jak od węża, bo ukąsi cię groźnym jadem. Grzech jest niebezpieczny. Grzech może spowodować straszne spustoszenia i zranić bardzo. Ale człowiek, który zna Boga, wie, że są większe wartości i nie tylko wierzy w Boga, ale wierzy Bogu, to znaczy wierzy Jego obietnicom. Szósty werset mówi: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wielu ludzi mówi, że wierzą w Boga, ale czy wierzą Bogu, czy ufają Mu, czy ufają w Jego obietnice, które sprowadzają się do nagradzania tych, którzy Go szukają. A skoro mają znać obietnice Boże, powinni znać Pismo Święte, chociażby w niewielkim stopniu, ale znać. A ludzie nie chcą Go poznać. I zobaczmy dalej o tym Mojżeszu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa, werset 26, za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Zobaczmy, bardzo ważna jest dla nas motywacja nagrody, że za trudy tutaj na ziemi czeka nas nagroda od Boga w Jego wiecznym, chwalebnym raju. To jest bardzo ważne, drodzy, bo czasami tracimy nadzieję i załamujemy się, popadamy w rozdrażnienie z powodu trudności życiowych, a jeśli mamy tę nadzieję, wypatrujemy ku nagrodzie, to nie poddamy się tak łatwo. To też jest powiedziane, że zniewagi znoszone dla Chrystusa, że to nawet wyżej cenił. Ktoś powiedział: jak to zniewagę cenić niż wszystkie skarby Egiptu? Gdyby ktoś wam powiedział: macie do wyboru piękną willę na obrzeżach właśnie Kozienic, albo że ktoś będzie was znieważał, obrażał za to, że jesteście chrześcijanami. Prawda? Niełatwy wybór. Ale dla Mojżesza był oczywisty. On wiedział, że jest zapłata wartościowsza od wszystkiego. I my wiemy w świetle Nowego Przymierza, że jest to nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. W których nie będzie krzywdy, w których nie będzie wojny. I Księga Objawienia mówi, że Bóg otrze wszelką łzę. Zobaczmy do 21 rozdziału, jaką Bóg nagrodę tym, którzy Go miłują, szykuje. Zobaczmy 21 rozdział, wersety 3 do 5 Księgi Objawienia. I usłyszałem donośny głos z nieba: oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Czy to nie jest niezwykłe, że Bóg, czy to Bóg Ojciec, czy Syn Boży, będzie pośród nas? Zgadzam się z tymi ludźmi, że najpiękniejsze widoki na tym świecie, jakie tylko są, czy zachody słońca, czy teraz byliśmy w Dolinie Kościeliskiej, czy byliśmy na Gliczarowie, oglądaliśmy przepiękną panoramę gór, lasów, drzew. Cokolwiek najpiękniejszego i najpiękniejsi ludzie, jak chcę, tylko istnieją na świecie, to wszystko blednie w porównaniu z chwałą Jezusa Chrystusa i chwałą Boga i pięknem Boga Ojca i Pana Jezusa. Jest taka pieśń: zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak piękny jest twarzy tej czar, urok świeckich spraw dziwnie zblednie, wnet blasku Jego miłości bez miary. Rzeczywiście przepiękna osoba, która uszczęśliwia samą obecnością swoją i w której wszystkie troski stopnieją jak lód, zginą. W jej obecności będzie pełne uzdrowienie. I czytamy, i właśnie o tym czytamy dalej. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Pomyślmy o tym, drodzy. Czy rzeczywiście w tym czasie, kiedy takie zło się szerzy, kiedy olimpijskie igrzyska zostały zaczęte bluźnierstwem przeciwko Wieczerzy Pańskiej, kiedy wiara chrześcijan jest bez skrępowania obrażana, gdzie lansuje się LGBT jako zastępstwo za chrześcijaństwo. Pamiętajcie, tu nie trzeba jakoś szczególnie ścigać homoseksualistów. Oni są tylko narzędziem, i to ci zorganizowani, nie ci zwykli tam, którzy grzeszą gdzieś sobie tu i tam, ale ci zorganizowani są narzędziem dla osiągnięcia celu podkopania porządku społeczeństwa. O to chodzi diabłu i o to chodzi siłom antychrysta, żeby podważyć porządek społeczny, wprowadzić taki chaos, taki zamęt, tak osłabić rodzinę, żeby wprowadzić antychrystusowy, bezbożny, nowy porządek świata. Psalm 11 zawiera taką myśl, ja przeczytam według Biblii Warszawskiej, werset 3. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Te wszystkie ostatnie działania, głoszenie ideologii gender, że rzekomo płeć nie jest rzeczą przyrodzoną, że można sobie zmienić. Na przykład ktoś będzie sobie podobał, to w świadectwie urodzenia zmienić, że jest na przykład kobietą, a jeżeli jest mężczyzną. I są teraz takie sytuacje już w Polsce, że nauczyciel, jeżeli ktoś się ogłosi, że jest mężczyzną, musi go imieniem męskim określać, bo wyleci z posady. Takich czasów dożyliśmy. Ale słuchajcie, to jest wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę chodzi o dążenie do zniszczenia rodziny. Był bardzo zły człowiek, nazywano go najgorszym człowiekiem na świecie na przełomie XIX i XX wieku, Aleister Crowley. On zajmował się magią, jogą, był pionierem satanizmu i on opracował program przemiany społeczeństwa na nowy porządek świata. I jedną rzecz powiedział, że pierwszą rzecz, którą musimy usunąć z drogi, to rodzina, bo ona jest ostoją tyranii. I proponował, żeby lansować homoseksualizm, różne inne dewiacje, żeby popsuć młodzież, żeby ich odciągnąć od rodziny, żeby wykoślawić to wszystko. I czy nie widzimy tego? Widzimy, prawda? Także rzeczywiście, wracając do tekstu, właśnie trzeba być świadomym, że lepiej znosić teraz zniewagi dla imienia Pana Jezusa i dostać nagrodę w świecie, w którym nie będzie tej nieprawości, tego kłamstwa, gdzie teraz dziennikarz wyleciał z telewizji, bo ośmielił się nazwać, że to jest nowy komunizm, to co się teraz dzieje. I on ma rację, tak jest. I zaprawdę człowiek wyleci. I może tak się zdarzyć, że ucierpimy na tym wszystkim. Ucierpimy nawet my jako rodziny, ale pamiętajmy o nagrodzie, że warto wszystko znieść. Czytamy dalej. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. Zobaczmy, tak bliską więź miał z Bogiem, że poprowadził naród uciśnionych niewolników z Egiptu na zewnątrz. Trzymał się tak Boga, jakby go widział. Tak blisko miał więź z Bogiem. I to jest taka cudowna wiara. I Bóg powinien być też dla nas bardzo realny, żebyśmy nigdy nie poddawali się, żebyśmy też byli gotowi stawiać odważne kroki tam, gdzie wydaje się, że jest to nawet ryzykowne. Czytamy też, że przez wiarę obchodził paskę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne. My wiemy, że dla nas większą paską jest Wieczerza Pańska, wspominane innego wyzwolenia. Egipt jest obrazem grzesznego świata i my zostaliśmy wyzwoleni przez inną krew, nie przez śmierć pierworodnych i krew baranka, ale przez właśnie krew Chrystusa. I właśnie to jest cudowne, że Mojżesz miał taką wiarę. Także można powiedzieć tak, że prawdziwe poznanie Boga zmienia życie, zmienia perspektywę i jesteśmy gotowi nawet nie zazdrościć ludziom bezbożnym, jeśli im się lepiej wiedzie. Bo czasami jest coś takiego, że niektórzy znajomi z pracy, czy inni jakoś tak im się wyjątkowo dobrze wiedzie. Lepiej od nas funkcjonują, więcej od nas mają, lepsze czasy mają i tak dalej. Wszystko jest lepiej, wydaje się. Ale czy to jest naprawdę wartość? Bo czasami jak się wgryziemy głębiej, ja nie mówię, że wszyscy tak czynią, to nie wszyscy ci ludzie są też uczciwi, nie wszyscy są w porządku, nie wszyscy są prawdomówni. A zobaczmy, jak tutaj o pewnych rodzajach bogactwa wypowiada się Księga Jeremiasza w 22 rozdziale. 22 rozdział Księgi Jeremiasza od 13 do 17. Biada temu, kto buduje swój dom na niesprawiedliwości, a swoje komnaty na krzywdzie, kto swemu bliźniemu każe pracować za darmo i nie daje mu jego zapłaty, który mówi, zbuduje sobie wielki dom i przestronne komnaty, wybija sobie okna, wykłada jego wnętrze drzewem cedrowym i maluje cynobrem. Czy będziesz królował dlatego, że otaczasz się cedrem? Czyż twój ojciec nie jadał i nie pijał, a kiedy wykonywał sąd i sprawiedliwość, wtedy było mu dobrze? Gdy sądził sprawy ubogiego i nędznego, wtedy było mu dobrze. Czy nie na tym polega poznanie mnie, mówi Pan? Lecz swoje oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści, przelania niewinnej krwi, wywierania ucisku oraz przemocy. Niektórzy ludzie w tej historii Polski, nowszej od tak zwanego upadku komunizmu, po prostu wielkie kariery zrobili, ale na przykład te kariery były oparte o powiązania między polityką, mafią i służby specjalne w tym maczały palce. I właśnie, mamy tutaj króla, który był na małą skalę takim nieuczciwym człowiekiem. Budował sobie piękny pałac jako król, ale kosztem ludzkiej biedy. Wyzyskiwał pracowników, nie chciał im dawać zapłaty. Pięknie sobie potem mieszkał. I jego ojciec był inny. Też jadł i pił jak każdy człowiek, ale wykonywał sąd i sprawiedliwość. I było mu dobrze, bo ja nie chcę, drodzy, stwarzać wrażenia, że nas tylko czekają przykre rzeczy. Bóg też nam błogosławi. Jeżeli w swoim życiu żyjemy pobożnie, wiele dobrego nas czeka i najtrudniejsze rzeczy przechodzimy i wiele dobrego nas czeka. My teraz jesteśmy zadowoleni, byliśmy na obozie chrześcijańskim. Wiele pięknych rzeczy widzieliśmy i wiele dobrych relacji między wierzącymi było, wiele dobrych rozmów. Też nie tylko zawsze na tematy biblijne, czasem o życiu, o rodzinie. I zobaczmy o tym królu. Gdy sądził sprawy ubogiego i nędznego, ten ojciec tego złego króla, wtedy mu było dobrze. Czyli traktował z szacunkiem ludzi, no, którym się gorzej powodzi. Czy nie na tym polega poznanie mnie, mówi Pan? Troska o ludzi słabszych jest jednym z dowodów, że nasza pobożność jest prawdziwa, że znamy Boga. List Jakuba właśnie mówi, pierwszy rozdział, zobaczmy, werset 27. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat. I znam takich naszych braci, którzy na przykład zwrócili się do mnie. Bracie, ja mam nadwyżkę zarobków. Chciałbym wspierać kogoś, kto jest w potrzebie. Proszę, daj mi namiary na tę osobę. Daj mi ich numery kont. Tacy ludzie budują, bo oni wiedzą, że to, co im Bóg daje zarobić, to, co wypracowują, jest Jego darem. I oni są tylko zarządcami. Staropolskie słowo mówi o szafarz. Zarządca jest bardziej dzisiaj zrozumiałe. My jesteśmy zarządcami tego, co Bóg nam dał. I powinniśmy poważnie traktować, żeby, jeśli nas stać na to oczywiście, ale myślę, że każdego, żeby choć trochę komuś pomóc, stać. Na przykład mam przyjaciela, który dużo nie zarabia. Ale na przykład ostatnio mojej mamie, nie biorąc za robociznę, wstawił poręcze do toalety, wymienił kran i nic za robociznę nie wziął. Razem ze swoim zięciem tam pewne prace też wykonał właśnie. I on wielu ludziom pomaga, czy w naprawie komputerów, czy w innych, po prostu tym, co może. Więc kiedy się rozejrzymy, to zobaczymy, kiedy znamy Boga, który jest Bogiem miłości, Bogiem łaski, Bogiem dobroci, to my też tacy będziemy. Jeżeli z Nim chodzimy blisko, mając Jego Ducha, to z nas też będzie się wylewała miłość. Będziemy głosić innym Ewangelię, ale też praktycznie będziemy potrafili pomóc. Bo ten człowiek, czytamy, twoje oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści. Jeremiasza 22, 17. I dla tej własnej korzyści był gotów przelać krew, wywrzeć ucisk i stosować przemoc. I teraz, drodzy, chciałbym wam powiedzieć krótko o sobie. Należę do tak zwanego straconego pokolenia stanu wojennego, bo na wiek taki 18-19 lat trafił mi się stan wojenny. I parę lat naprawdę, kto pamięta, jałowe to było, kiepskie zaopatrzenie, mała możliwość rozwoju zawodowego. Ja miałem przygotowany materiał na pierwszą moją płytę. Dziennikarz, który przyszedł na mój koncert na miesiąc przed stanem wojennym, ten koncert był, po prostu poszedł pić na zaplecze. Taki był upadek. Znany dziennikarz muzyczny. I potem pytał, co było ludzi, którzy byli na koncercie. Wiecie, jak dla mnie, dla młodego, który miałem tam 19 lat, jakie to było zniechęcające? Gdzie ja chciałem jakoś dać się poznać jako utalentowany człowiek. Potem też w latach 90. też skomponowałem muzykę fortepianową, taką klawiszową właściwie, na dwie płyty długogrające. Też mi to nie było dane. I w innych dziedzinach mi się nie powiodło. I po ludzku patrząc, i są tacy ludzie, którzy tak mnie oceniają, jako przegranego człowieka, który zawodowo jest nikim, który jest słabo stoi i w ogóle to jest niepoważne, co ja robię, że jestem jakimś tam redaktorem czy korektorem. I niektórzy uważają mnie po prostu za zero. Ale bardzo, czasami mnie to przygnębiało, ale wiecie, co mnie pocieszyło? Słowa z Księgi Jeremiasza. 9 rozdział, co jest prawdziwą wartością. 9 rozdział, 23 i 24 werset. I w Biblii Warszawskiej jest to 22 i 23, bo jest trochę inny podział. I posłuchajcie tego. Tak mówi Pan, niech lubi mądry swoją mądrością. Niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie i wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Czyli tak naprawdę największym darem od Boga, największym osiągnięciem jest to, że mamy więź z Bogiem, że Go znamy, że znamy Jego charakter, że mamy z Nim więź. Z Bogiem zawsze lżej. I to jest prawda. I kiedy zauważymy, jak te słowa zostały wykorzystane w Nowym Testamencie, to skierujemy uwagę nie tylko do Boga Ojca, ale i Pana Jezusa. Przeczytajmy jeszcze na zakończenie pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział i zobaczmy wersety 30 i 31. Lecz wy z Niego, czyli z Boga Ojca, dzięki Bogu Ojcu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak to jest napisane, ten kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Zobaczmy, dostaliśmy cudownego Zbawiciela, jedynego Syna Ojca, którym ukryte są, jak mówi list do Kolosan, wszelkie skarby mądrości i poznania. I w zbawieniu dokonanym w Nim widzimy cudowną mądrość Bożą. Bo Chrystus został ukrzyżowany w słabości. Tak wydaje się. Wydaje się, dla świata wydawał się też przegrany. Tak jak czasami nam może ktoś zarzucić, a co, do czego ty doszedłeś? A twój kuzyn, a twój brat, a tam jakiś tam inny. A ty co tam? Chrystus wydawał się, że przegrał pozornie. Umarł jak najgorszy przestępca na krzyżu. To była okrutna kara, którą Rzymianie przejęli od Persów, czyli dzisiejszy Iran. To w Persji obmyślono taką karę jak krzyżowanie. I z pozoru była to przegrana, ale wiemy, że jest to wygrana, bo czytamy, głosimy Chrystusa, werset 24, druga część, moc Bożą i mądrość Bożą, bo właśnie Ewangelia o Chrystusie, Zbawicielu, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, zwyciężył śmierć jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I w historii chrześcijaństwa jest pełno przykładów ludzi, którzy nie mieli nadziei, którzy byli grzesznikami, którzy też byli zwykłymi ludźmi, ale nie mieli nadziei, nie znali Boga. Byli może religijni, ale byli tylko takimi chodzącymi do kościoła, ale nie znającymi Boga. Jest pełno ludzi w każdym pokoleniu, dla których Chrystus stał się tą wartością. Stał się też sprawiedliwością. Bo co? Dokonał niezwykłej wymiany. Od nas wziął wszystko, co najgorsze, nasz grzech, wszystko, co można powiedzieć było złe od ludzkości, a w zamian dał sprawiedliwość. Że wierny Bogu człowiek, pierw jest usprawiedliwiony z wiary, Bóg go przyjmuje przez wiarę jako swoje dziecko umiłowane, odradza go w Duchu Świętym i przez Słowo Boże i później czyni go rzeczywiście coraz bardziej sprawiedliwym. Że taki człowiek, no człowiek wierzący, grzech mu nie będzie sprawiał radości. Rozmawiałem z wieloma wierzącymi, nie jedni mówią, pozwoliłem sobie na coś głupiego, ale zaraz miałem kaca moralnego, zaraz padłem na kolana, przepraszałem Boga. Grzech już człowieka wierzącego nie cieszy. To znaczy, że rzeczywiście staje się sprawiedliwy. I dalej uświęcenie. Uświęcenie co to znaczy? Że jesteśmy coraz bardziej wolni od grzechu, a coraz bardziej podobni do Boga i do Chrystusa. I drodzy, ludzie to widzą. Ludzie to widzą, że my jesteśmy inni. Ludzie zaraz zobaczą, że my jacyś inni jesteśmy. I rzeczywiście będą chcieli nawet naszego towarzystwa, naszej pomocy, naszego wsparcia, bo zobaczą, że my jesteśmy jakoś inaczej usposobieni. I tak powinno być. I Chrystus jest też odkupieniem. Odkupieniem od grzechu, odkupieniem ze złego świata i kupieniem Bogu. Należymy do Boga przez Chrystusa i dlatego ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Niech świat mówi, że brzydkim słowem, na przykład mnie niektórzy określają, że jestem nieudacznikiem życiowym, że mi się nie powiodło. Niech świat mówi, co chce, ale ten, kto zna Boga, posiadł największy skarb. I przede wszystkim posiadł życie wieczne. Bo nie wiem, czy sobie uświadamiamy, że jeśli trwamy w Chrystusie, to już teraz mamy życie wieczne w Nim. Bo pierwszy list Jana bardzo pomocnie to tłumaczy, bo mówi, werset pierwszy i drugi pierwszego rozdziału, to, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia, bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. Chrystus jest sam życiem wiecznym. On mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I mając relację z Nim, i przez Niego z Ojcem, my już dzisiaj, nie wiem czy sobie zdajemy z tego sprawę, my już dzisiaj w Nim mamy życie wieczne. Jeśli nigdy nie zerwiemy z Nim więzi, to po prostu, tak jak Pan Jezus powiedział, że kto wierzy we mnie, nie zginie na wieki. Nawet śmierć nie jest tutaj dla nas przegraną. Zawsze jesteśmy kryci. Umrzemy, jesteśmy od razu z Panem. Żyjemy, żyjemy dla chwały Bożej. I pierwszy list Jana, 5 rozdział właśnie mówi tak. Właśnie od 11 wersetu, 5 rozdział. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, nie czytamy, będzie miał, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. To są cudowne, drodzy, wartości, ale trzeba je duchowo rozsądzać. Pierwszy list do Koryntian mówi, że człowiek duszewny dosłownie, taki zmysłowy, taki kierujący się ziemskimi myślami, traktuje je jako głupstwo. Ale człowiek duchowy je docenia i są jego skarbem. On wie, że ma wartości, których nie ma ten świat. Nie wzbudza to w nim pychy, ale współczucie dla tych, którzy jeszcze tego nie mają i chęć dzielenia się Ewangelią i słowem, i czynem. Także wracając do podstawowego tekstu, to jest życie wieczne, żebyśmy znali jedynego prawdziwego Boga Ojca, który jest jedynym prawdziwym Bogiem w odróżnieniu od wszystkich fałszywych i Jezusa Chrystusa, który właśnie jest jednym tchem obok wymieniony, a to znaczy, że ma ogromną rangę, bo nie jest tam wymieniony Mojżesz, Izajasz czy ktokolwiek, czyli ogromną rangę ma, że został wymieniony, a z innych tekstów wiemy, że jak 1 Izajasza 5 rozdział, werset 20, on jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On także ma pełnię boskości, całą pełnię boskości, jak mówi do Kolosan, i doświadczamy też Ducha Świętego. Bo wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I my nie musimy, jak rozmawiałem z osobą ze Świadków Jehowy, która wyszła w grudniu, ona myślała, że ona musi sama wypracowywać sobie owoc Ducha Świętego. Teraz, kiedy przeżyła nawrócenie, mówi, że to naturalnie jej przychodzi, że ona jest lepszym człowiekiem, że okazuje miłość, cierpliwość, opanowanie i tak dalej. Więc widzimy, jak wielkie wartości mamy. Tylko, drodzy, trzeba o tym rozmyślać. Trzeba dać sobie czas. Nie musi to być długo, ale regularnie, codziennie karmić siebie i nasze dzieci. W przypadku mężów też żony. Żony też zachęcajcie swoich mężów do trwania. Mamy się budować tymi cudownymi wartościami. I wtedy dopiero, jak naprawdę mamy relację z Bogiem, jeżeli jakikolwiek cud się zdarzy, którym będziemy mieli udział, jeżeli komuś pomożemy, to Pan Jezus nie powie: nigdy was nie znałem, bo On nas zna i my Go znamy. I wtedy nasza służba będzie Mu miła. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.